Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Zaopiekuj się moją Niki. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
To było w Wielkim Poście jakieś 6 lat temu. I w kościele była taka dziewczyna z organizacji świeckiej całkiem, która opowiadała o uchodźcach. To też dla naszej rodziny był obcy temat. Tak jak myślę dla większości Polaków.
To była fundacja Refugee Welcome. Oni mają też oddział w Polsce. I opowiadała, na czym to polega, że osoby, które już nie mają pomocy ze strony państwa, czyli muszą opuścić ośrodek dla uchodźców, trafiają wtedy do rodzin, które oczywiście się zgłoszą i są chętne, żeby taką osobę przyjąć. No i pamiętam, że wróciliśmy do domu, a że byliśmy jakiś niedługi czas po wyprawie do Izraela i Markowi przypomniała się taka historia, jak płynęliśmy łodzią po Jeziorze Galilejskim i właśnie ksiądz, który był z nami na tej wycieczce, powiedział, że no to jest kwestia właśnie wyjścia z tej własnej strefy komfortu, to służenie Bogu i to pomaganie ludziom, to jest właśnie to wyjście. No i właśnie Marek mówi, a co byłoby, gdybyśmy my wyszli z tej własnej strefy komfortu i przyjęli taką osobę do nas, do domu?
No okej, okay, ale to wiesz, no ale no przyjmiesz kogoś do domu, nie wiadomo kogo ma mieszkać, nie wiadomo ile i kto to w ogóle będzie. No ale się stało tak, że my się tam zgłosiliśmy i to chyba z rok czasu trwało, bo nikogo nie było. Już zapomnieliśmy o tym, no i oni zadzwonili, że jest dziewczyna z Iranu, która no, tu przeszła i gdzieś no, nie ma gdzie się podziać i że jakbyśmy mogli, to czy my ją weźmiemy.
No i tak naprawdę to wtedy jakby, szczerze mówiąc, poczuliśmy strach. Dopiero wtedy, po tym roku, bo jakby to okazało się, że to staje się realne, że ktoś ma zamieszkać w naszym domu i pewnie pojawiły się takie myśli przez chwilę, że ojej, czy to jest dobry pomysł, czy my damy radę. Spotkaliśmy się właśnie z tą Zosią. Już wtedy wiedzieliśmy, że to jest dziewczyna, która uciekła z Iranu, że nawróciła się na chrześcijaństwo, że groziła jej kara śmierci bądź bardzo takiego okropnego więzienia. No i tak naprawdę to no, nasza decyzja była od razu na tak.
No i myślę, że to był też taki jakby jeden element w całej tej drodze, tak, pomocy uchodźcom, bo to na tamten czas też było coś takiego, że my w ogóle nie wiedzieliśmy, kto to uchodźca, z czym. Zresztą jak ona nam opowiadała o tych obozach, o tym swoim życiu, ona miała bardzo ciężkie życie, w wieku 13 lat wyszła za mąż, ojciec powiedział, no to jest twój mąż, do widzenia, tak, później mąż ją zdradzał, miał kochanki, tam jakaś przemoc też była, ona samobójstwo próbowała popełnić, w końcu na paznokciach w salonie pedicure zaczęła o tym swoim życiu opowiadać tej manikurzystce, bo mówi, że tam, bo mimo tego, że tak ciężko miała, no to ona była też tam dość dobrze usytuowana, mąż był jakimś weterynarzem czy kimś, także im się dość dobrze powodziło, gdzieś ją tam zabierał, dom gdzieś mieli jakiś inny, no ale psychicznie cierpiała totalnie. No i się ta manikurzystka chrześcijanką okazała. I ona zaczęła czytać Biblię i się nawróciła z ksero jakichś stron. I do domu policja islamska przyszła, to i ta Marian zaczęła, przestała odpowiadać na telefony, także nie wiadomo, czy była aresztowana, czy się bała, czy co się stało. I ona de facto, a tam poszła, bo ona zaczęła nalegać, że chce być ochrzczona. No i ta Maria mówi, no nie, ale nie ochrzcimy ciebie, bo to dla ciebie jest tak niebezpieczne, ale ona nalegała i w końcu ją ta Maria zaprowadziła do końca, to jest niezidentyfikowane do kogo, czy to był pastor, czy to był ksiądz, czy to był pop jakiś, bo dla niej to nie miało znaczenia, te wszystkie odłamy, którymi my tutaj żyjemy. No w każdym bądź razie on powiedział, ja cię nie zanurzę w wodzie, bo tu koło tego naszego kościoła czy domu stoją szpiedzy i tylko ją ochrzcił w ten sposób, że ją wodą pomazał po ciele. I to, co myślę pierwsze było, ona przyjechała do Polski, oczywiście była w przemycie, w lutym wszła w jakiejś wodzie na granicy po szyję. No to w ogóle cała historia uchodźców, tych historii też mógłbym ci dziesiątki opowiedzieć, ale to taki normalny, że tak powiedzmy, przemyt był. I ona trafiła do Polski, co jeszcze fajną historię tutaj było, wiesz, ona ma wyjechać z tego Iranu. I gdzie jechać? Nie zna języka, nie ma pieniędzy, nigdy sama za granicą nie była. No i sobie przypomniała, że jest jakiś wujek w Niemczech, który tam pokłócił się z rodziną, czy tam coś 40 lat temu, no i w tych Niemczech mieszka. I oni się skontaktowali, a wyobraź sobie, że wujkowi się przyśnił ojciec, mniej więcej w tym czasie, powiedział mu, zaopiekuj się moją Niki. I no, to w ogóle tak jakby cud, bo wujek w ogóle o rodzinie nie myślał. I ona tutaj z tego przemytu trafiła do Poznania, noc się przespała w hotelu i wsiadła do pociągu do Niemiec. Tam wujek miał w Berlinie na nią czekać i pod samym Berlinem polska straż graniczna przyszła i ją no, przepytali i cofnęli ją do Polski i trafiła do jakiegoś aresztu, czy no nie wiem, gdzie ona tam trafiła, w każdym bądź razie. To było takie coś, co myślę, że dla nas wszystkich powinno być istotne. Ona tam dwa dni, mówi, była i pić jej się bardzo chciało. I do tego strażnika mówi, że pić, nie mogę ci dać. Ona się pyta, a czy ty jesteś chrześcijaninem? On mówi, no tak, tam chodzę. To ty jesteś chrześcijaninem i nie chcesz dać mi pić? Także myślę, że to takie, to akurat pamiętam, bo to takie było dość ważne, ale dużo takich rzeczy, ona była w ogóle bardzo, jest bardzo mądrą dziewczyną. On na przykład, ona się tam w międzyczasie rozwiodła i synów, i mąż zabrał synów, no bo zgodnie z ich prawem, i ona mieszkała z matką. No i ta matka, jak się dowiedziała, że ta policja przyszła, co tutaj się dzieje, że jest ta Biblia, no to powiedziała, że nie jesteś moją córką. Jej mówi, mama, ale ja nie jestem ani... Nie jestem ani chrześcijanka, ani muzułmanka. Jestem twoją córką.
To było chyba w sierpniu, w pierwszym roku, kiedy u nas Niki zamieszkała. Było jakieś wesele w rodzinie i na tym weselu miał być również jej były mąż z dziećmi i cała rodzina Niki, czyli mama i siostry. No i na prośbę Niki, żeby któraś z sióstr zrobiła pokryjomu zdjęcia dzieciom. I pamiętam ten dzień, kiedy Niki cały dzień czekała, naprawdę rozmawiałyśmy bez przerwy i sprawdzała na komórce, czy coś dostanie, jakieś zdjęcie. I okazało się, że siostry potem poinformowały, że nie pozwoliła mama zrobić zdjęć i wysłać jej. To było najgorsze, że nie było zrozumienia w tej mamie. Nie wiem, jak jest teraz, nie pytałam, ale... To, co mi utkwi w pamięci, to jest cierpienie matki, która traci dzieci, bo ona po rozwodzie niestety musiała odejść z domu i dzieci zostały z ojcem. Taka jest tradycja i takie są zasady w Iranie. Więc ból matki, która po prostu nie może wychować dzieci, jest ogromny naprawdę. W tej chwili tak się zdarzyło, że ten jeden z synów, który ma teraz chyba, nie wiem, 20-21 lat, odnalazł ją i ma z nią kontakt, więc rozmawiają, kontaktują się. Z drugim synem nie ma jeszcze kontaktu.
Także, wiesz, to są takie historie właśnie. Oni muszą tylu rzeczy się wyrzec, że ja nie wiem, czy ktokolwiek z nas tutaj, chrześcijan żyjących w Europie, byłby w stanie cokolwiek drobną część tego zrobić. Bo to jest tak jakby rezygnacja całkowicie z własnej kultury, rodziny, ze środowiska. Wiadomo, każdy ma tą sytuację troszkę inną. To też nie jest tak, że każdy będzie prześladowany. No niemniej jednak to jest ciężkie.
Miała być u nas przez pół roku, Mieliśmy taką umowę podpisaną, że będzie pół roku, była ponad 2 lata. No i tak naprawdę stała się częścią naszej rodziny. Do tej pory jest nam tak bliska i no, to aż trudno mówić.
Ale ona była, powiem ci, no bardzo fajna dziewczyna. Ona starała się mimo tego, że wiedziała, my jej pokazaliśmy, tu jest lodówka, tu to sobie rób, ale ona starała się tak sama ze sobą spędzać czas, żeby nigdy nie schodziła tak na siłę, o jak my jemy, no to ja schodzę, czy tam. My ją wręcz zawsze musieliśmy zapraszać i naprawdę, no, ona jest, słowa mi zabrakło po polsku, taka, no nie narzucająca się bardzo była. Ale ogólnie myślę, że my jesteśmy jako rodzina dość otwarci i to nie był jakiś wielki problem. Myślę, że no bardzo, bardzo bliski kontakt mieliśmy i teraz cały czas jesteśmy w kontakcie. Ona w tej chwili jest, no, udało się, że przemyciła się do Wielkiej Brytanii i tam teraz jest już końcówka tej procedury uchodźczej i tam zostanie, bo tam się okazało, że jest, ma jakąś rodzinę, która może pomóc.
Wczoraj akurat pisałyśmy, ja wysłałam jej jakieś zdjęcia, a że już kilka dni nie pisałyśmy, więc ona taka stęskniona. Jak zobaczyła moje zdjęcie, to napisała, że tak strasznie za tobą tęsknię, za wami, że po prostu, ponieważ dostałam właśnie paszport, to przyjadę was odwiedzić. Ma zamiar odwiedzić Niemcy, bo tam ma wujka, no i że przyjedzie też do nas. I wierzę, że tak będzie, bo naprawdę jest, tak dużo jest ciepła w niej dla nas. Nawet jakbym ci puściła, jak ona za każdym razem pozdrawia nas, jak ona przesyła taką wiadomość, zaraz znajdę tylko komórkę, to jest niesamowite, bo ona nie zapomina o tym pozdrowieniu.
How are you? I'm okay, thank you. Are you okay? Marek, Magic, Michał, Maman, Tata, everyone is okay. I living in Manchester.
To tak, początek wiadomości jest właśnie taki. Czy wszyscy mają się okej? Ona też zawsze ma się okej. Naprawdę tak bardzo optymistyczna osoba i można było się uczyć od niej tego, że, no, że tą radość naprawdę potrafi mieć w każdej okoliczności. To było takie błogosławieństwo, ona u nas w domu.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.